Hello!
Hello!
Sąsiad ma małe dziecko. Mój drogi, zanim przejdziemy do to mam
Brooklyn,
a nie Cameron Thomas? Cameron Thomas, proste.
Mój żywe, treberko.
Legenda.
Masz już go? Wziąłeś go do fantazy, czy nie?
Nie, już dawno poszedł. On chyba w top 10 poszedł u nas.
Ła, grubo. No,
ludzie są napaleni. Wiesz co? Jedna rzecz. Dawno nie było, bo to dzięki mnie nie ma polityki w Palmie ostatnio. To proszę podziękować mi, bo ja przestałem śledzić zupełnie, ale dotarła do mnie jedna rzecz. I muszę od tego zacząć.
No.
Nie mogę. Jednak jakimiś.
Aż się boję.
Co to za zoofilskie porno było ostatnio? I o co chodzi?
Nie.
Czy Zbigniew Ziobro pokazywał zdjęcia zoofilskiego porno w telewizji? O to chodzi?
Tak.
Dobrze. Super. Pozdrawiam tych, którym się podobało. Tak czy nie? Bo skoro w telewizji naszej jest pokazane, to chyba jest okej, tak?
No właśnie, to jest wielka dyskusja, czy jest okej, czy nie jest okej.
I to było w tym telefonie tych ludzi, których nikt nie widzi, tylko TVP, tak?
Tak.
No ależ to jest, wiesz co, to jest tak, wiesz, to już kiedyś było i zróbmy to w ten sam sposób. To oni idą jakąś taką instrukcją.
Bo to zawsze działa.
Dobrze, mój drogi, przejdźmy już od razu.
Nastraszmy ich zoofilami.
Ale działa.
No bardzo.
Działa, sondaże idą w górę, cudownie. Mój drogi, dobrze, jesteśmy po pierwszym meczu preseason. Jaki to był mecz?
What a game, man!
Staples Center, światła, wiesz, odpalone. Ja myślę, ja spojrzałem, mówię, mamy niedzielę, sezon
pierwszy
regularny.
Pierwszy mecz playoffu.
Dokładnie. Blondynka ta przy stoliku sędziowskim reagowała na wszystkie trójki Malika Monka, o czym zaraz. Było czuć koszykówką. Nie był to pierwszy mecz preseason, przepraszam wszystkich kibiców innych 29 drużyn.
Nie był.
Nie w waszych halach, to był mecz Staples Center i było co czuć.
Ale nie miałeś takiego zjazdu, jak zobaczyłeś skład, w sensie tych, którzy wyjdą. Ja tak miałem od razu takie łajku. No nie na to czekałem.
NBA, tak. czego się spodziewasz po tych mięczakach? Nie? My kiedyś graliśmy 82 mecze sezonu regularnego. Scotty. Słyszysz, Scotty? 80.
I 10 preseason.
10 preseason.
To były czasy.
To był, tak się grało kiedyś. Po 39 minut grałeś, pamiętasz?
Tak.
Ja ciągnąłem ten zespół. Ale miałem kłopoty z faulami. Więc grałem mniej. No mów do mnie, bo to jest ten mecz, o którym będziemy rozmawiać się 25 minut.
No, ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem głębi składu New Jersey Nets. Mm-hmm. Jestem pod wrażeniem obrony tego zespołu.
Zwłaszcza size. Oni mieli mnóstwo zbiórek w ataku, tym trochę wygrali ten mecz preseason. Duży wzrost, dużo ludzi, duzi ludzie byli pod koszami.
Nie, i tak wiesz, no tak bezkompromisowo wsiedli od samego początku na ten. Jest Devon Carter jest zwierzęciem. On przypomina, nie przypomina ci trochę Grega Antonego, tak z twarzy?
Nie, ale on będzie grał kiedyś u Dwayna Casey'a.
To niedobrze.
Zagłębie Sosnowiec. Z tym mi się
dobry chłopak, waleczny. Znaczy, LaMarcus Aldridge, brakowało ci LaMarcusa Aldridge'a z tym jego takim rzutem, z takiej, wiesz, takiej kiści, z takiej krótki taki ruch tą ręką. Piękny. Poezja.
Miło zobaczyć się NBA, mieliśmy długą przerwę jednak. To w porównaniu z tą zeszłoroczną, to mieliśmy długą przerwę, więc miło było popatrzeć.
I Cameron Thomas, no naprawdę ten chłopak, ręce same składają się do oklasku.
Miał taki bardzo ładny z lewej strony rzut z pół dystansu, bo dużo rzutów było, nie? Dużo rzutów u Camerona Thomasa, dużo rzutów
14,
za 3 z pół dystansu.
14 chyba miał rzutów, 7 trafił.
Scorer, nie? I miał taki ładny, taki hezi move z lewej strony na pół dystansie. Miał. Zamroził, przymroził, na chwilę był pikę, pikę. Malik Monk tego nie umie. To była ta różnica między jednym a drugim.
No nie, ale to taka, wiesz, to tam taka, to takie, te pierwsze trzy rzuty, takie byś powiedział sytuacyjne, trochę fartowne, ale tak jakby, wiesz, wszystko mierzone na milimetry.
Steve Nash powiedział, że to jest człowiek, który umie zdobywać punkty. Niezależnie od... Czy to on sam o sobie powiedział, Cameron Thomas, chyba. Że ja umiem zdobywać punkty, nieważne, daj mi, obojętnie jakie boisko. I on się przyda, gdy ludzi nie będzie, gdy ktoś będzie kontuzjowany, gdy ktoś będzie odpoczywał, to chłopak będzie grał. No.
Znaczy, szczerze mówiąc, żal go trzymać gdzieś tam w jakichś kazamatach, wiesz, w kazamatach ławki, nie puszczać takiego chłopaka w drugim unicie na, nie wiem, na te 17-20 minut. Mhm. Czy wiesz, to pytanie oczywiście, co on dalej potrafi, bo...
Prawdopodobnie wiesz, niewiele. Od razu. Poza scoringiem. I to jest taka, wiesz, obawa. Obawa taka, że naprzeciwko jego grał też taki człowiek, który potrafi, Malik Monk. I dużo mamy takich graczy, którzy potrafią tylko rzucać punkty. I nie wiem, no to...
Ale rzeczywiście, czy jest takich graczy tak strasznie dużo?
No, jest taki bardzo dużo. Wayne tak Ellington uważa? Na przykład. Masa takich graczy. No. Wychodzisz, cyk, tak, 12 punktów ci dam. No. Nie robię różnicy w obronie itd. itp. Ale wiesz, no. Ja bym tak nie szalał, że on będzie, nie wiem, w rotacji czy coś, gdy będzie pełny skład, ale na pewno, gdy, wiesz, będzie Kyrie Irving nie grał meczu na Brooklynie, jeśli tak będzie, gdy Harden będzie leczył kontuzję ścięgna podkolanowego, gdy nic się nie stanie z Kevinem Durantem.
Nie, ale na tych pozycjach, wiesz, jeden, czy no, ten dwa, trzy, to on powinien wychodzić, no, w rotacji.
Nie ma tam ludzi innych na Brooklynie?
Domyślę właśnie. No. Kogo tam, co, kogo tam, Browna chcesz dać?
No.
No nie wiem.
Dobrze, w każdym razie dobrze się pokazał.
Czas będzie nie grać tym chłopakiem. No.
Dobrze się pokazał Cameron Thomas, to na pewno.
Bardzo.
Jego entry, bardzo ładne.
Wiesz, pokazał, że tak, wiesz, bez respektu, no, przyjeżdża do Staples, rzuca 21 punktów, dzień dobry, dobranoc.
Pam, cyk. No dobrze, jesteśmy w tym meczu. Kilka posiadań w drugiej połowie, takich walecznych, wygryzających parkiet. I trójka tutaj w wykonaniu Hillbilly Kobe w Lakersach, czyli Austina Reevesa.
Austin Reeves.
Gryzł parkiet, chłopak dostał stand innovation w jednym momencie. Westbrook biegł z ławki z LeBronem, żeby go podnieść, jak tam przy linii końcowej. Rzucił nagle na piłkę, zrobił hałas. No więc to, chłopak się rzucił w oczy.
No powinien troszeczkę jeszcze z fryzjerem się jakoś tam przeprosić.
No. O, tam co, że grzecznie wygląda jak z drugiego rzędu kościoła obok?
Nie, to wygląda jak taki wioskowy głupek. No.
Na czego się spodziewasz? Taki, to Hillbilly Kobe. Co mu głupek od razu, tam głupek?
No tak wygląda, no. No taki chłopak z Alabamy, no tak wstał, tam siano we włosach i...
Przyjście wszyscy, prosto z centrum Warszawy. To wioskowy głupek.
Tak wygląda.
Z 30 piętra wieżowca. Warszawie, to wioskowy... Dobra, okej. Okay. Klonk też grał.
Jeden punkt niestety.
Ajajaj, liczyliśmy na tyle. Tyle sobie
obiecywaliśmy. A myśmy się spodziewali.
Jeśli natomiast słuchacze spodziewali się tu jakiejś rozwiązłej, dokładnej analizy na temat takiej taktyczno-strategicznej, to chyba tego nie otrzymają od nas dzisiaj, bo to jednak był mecz pre-season, jak powiedziałeś, mnóstwo ludzi nie grało z jednej i drugiej strony. Tak naprawdę jedyną gwiazdą, jaką grała, był Anthony Davis. Grał w pierwszej kwarcie, wyglądał ok. I to...
Otworzył wynik.
Mhm. To wszystko. Czy coś jeszcze w tym wielkim meczu? Ja oglądałem do końca.
Mhm. Dobrze.
Grali już potem tacy ludzie, była zemsta Kakoka. Ja mówię, kto to gra? Co to za ludzie? Jeden człowiek mnie troszeczkę rozczarował, bo myślałem, że on inaczej wygląda. To jest człowiek... Już wiem, o kogo mi chodzi. To jest 14, Dayron Sharp, tak? To był?
Tak.
No, taki bardzo sztywny chłopaczek. Myślałem, że ten Rokjan Gray będzie gdzieś tam wcześniej.
Ostry, a nie sztywny.
No właśnie, no, mógłby być ostry. A taki jest sztywniaczek trochę. No ale okej. Andrew Wiggins się zaszczepił, jeśli mogę przejść. Czy coś
brawo. Jeszcze, brawo. Został dopchnięty kolanem.
Nie?
Ja jestem, antyszczepionkowcy tracą w ogóle grunt pod nogami. Andrew Wiggins się zaszczepił.
Ja myślę, że to była taka akcja, wiesz, taka specjalna przeciwko antyszczepionkowcom. Że to była zorganizowana akcja.
No bardzo dobrze.
Andrew Wiggins wygląda na takiego, którego się da przycisnąć kolanem, przekonać i tak osłabił status antyszczepionkowców. Łatwy cel. No ale mówię, to było zorganizowane.
Odwrócili jego uwagę i wbili mu, wiesz, strzykawkę w ramię.
W jakimś kraju, muszę sobie przypomnieć w jakim, w Pakistanie chyba, tak, szczepionki na polio kiedyś w ten sposób dawali ludziom, w zasadzie dzieciom, tak? Mhm. Także gdy te dzieci były gdzieś z rodzicami na lotnisku, czy gdzieś na lotnisku, tak, o lotnisko chodziło, to znienacka dostawały szczepionki te dzieci. Dlatego, że rodzice byli bardzo na nie, kraj był w ogóle na nie, no ale jednak oni chcieli szczepić na to polio, bo to chyba dobra rzecz zaszczepić kogoś na polio, więc podbiegali i tak wbijali igły. To naprawdę się działo. Więc może Andrew Wiggins w ten sam sposób otrzymał tutaj igiełkę. No ale Draymond Green, widziałem wypowiedzi, LeBron James, to tak jakoś chyba nie byli tymi, którzy by specjalnie zachęcali Andrew Wigginsa do tego, żeby na pewno wziął szczepionkę. Pierwszy powiedział, a drugi to retweetował, że to jest prywatna sprawa, bla, 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 bla.
No widocznie, wiesz, widocznie postraszyli go, że pieniędzy nie będzie.
Ben Simmons nie otrzymał pieniędzy, 8 milionów dolarów od 76ers, transzy z kolei.
Bardzo nieładnie.
Nieładnie.
Tak zbawiasz kogoś na ten.
Chleba.
Chleba poprzedniego. No, coś się klaruje, bo taka była wczoraj informacja, że Indiana Pacers mogą być takim cichym, potencjalnym podmiotem, który może wejść w tę relację z Benem Simmonsem. Co, Brogdon i kto? Sabonis? Nie wygląda to dobrze. Może trzecia drużyna jest jeszcze gdzieś w tle.
Wrzuciliśmy zapowiedź Indiany dzisiaj. Przydałoby się coś w Indianie, co podniosłoby przynajmniej mój poziom ekscytacji tym klubem koszykówki. Więc może miałby to być Ben Simmons, to na pewno by zainteresowało. Mój drogi, dobrze. Czy możemy przejść do najgorszej dywizji nagle w sporcie?
Chyba tak.
A to była taka dywizja jeszcze niedawno. Wszystko się zupełnie odwróciło. Jeszcze niedawno, jakieś 5-6 lat temu, mieliśmy San Antonio. Jeszcze bliżej mieliśmy Houston. Mieliśmy Oklahoma City Thunder. I nagle te trzy zespoły wydają się być, na pewno są w dolnej dziesiątce NBA. San Antonio może, ale też raczej w dolnej dziesiątce. Może nawet niżej.
Niżej.
A zespoły, które kiedyś były niżej, teraz są wyżej. One też nie były aż tak strasznie nisko. Memphis czy Nowy Orlean teraz są wyżej. Ale nawet w tych dwóch zespołach nie ma jakiejś pewności, że awansują do playoffów. Więc zaczniemy. Od kogo zaczynamy? Bo mamy chyba
dwa... W górę.
Dobrze. Co masz wyżej? Memphis czy Nowy Orlean?
Bo przypomnij mi, kto jest w South East.
Southwest. Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Houston Hawks.
Nie, kurczę, nie, no to tragedia. No. Nie, to chyba Memphis musi być na pierwszym miejscu.
Dobrze, zacznijmy od Memphis. Na pierwszym miejscu mam nieprzedłużenie, jeszcze w nawiasie, Jarena Jacksona Juniora.
No tak, no ale nie trzeba się chyba spieszyć z tym specjalnie. No.
Będzie zastrzeżony wolnym agentem za rok. Więc.
No, no Tak. No,
będą mogli wyrównać każdą ofertę.
Będą mogli wyrównać, a więc pytanie, czy ktoś będzie chciał rzeczywiście tak strasznie zakochać się w Jacksonie Juniorze, żeby mu te pieniądze położyć. No, on ma wszystko jakby do udowodnienia w tym sezonie. Pewnie jak będzie mu lepiej szło, no to będzie taka trochę przeciąganie liny. Wydaje się, że optymalnie jest, że Memphis mogą nie być w lepszej sytuacji niż są dzisiaj.
Może podpisać, oni mogą ten kontrakt, tak, przedłużenie, to debiutanckie, podpisać do końca miesiąca, października.
No to jest jeszcze chwila, no. Jest jeszcze chwila. Jest pytanie, wiesz, jakie pieniądze musisz dać, no. Czy masz dać maksa, czy dajesz takiego 3/4 maksa? Bo to jest, wiesz, jeżeli ktoś ma zrobić największe, bo to jest taki rok prawdy, mam wrażenie, dla niego.
On nie grał cały poprzedni sezon, niemalże. Na końcu wrócił po kontuzji z kolana.
No ale masz takie wrażenie, że jeżeli on nie zrobi jakiegoś kroku w tym, no to tak się ta może kariera zupełnie rozpłynąć. No to może być, wiesz, to może być, nie wiem, do kogo by go tu przyrównać. To może być Favors. To może być Thaddeus Young, to może być taka, wiesz, takie coś, takie lekko nieudane, niby wielki potencjał, a kontuzja. No w sumie, nie, no był taki moment w jego karierze, kiedy faktycznie się wszyscy nim zachwycaliśmy.
A kiedy? Bo ja usiłuję sobie przypomnieć, bo ja pamiętam, moment, a przez resztę kariery on był tutaj przydatny. Dla nas taki nieznośny dosyć. No, irytował nas swoimi decyzjami. Taki był pospieszny. No, taki, no, czemu tyle rzuca za trzy? Czemu nie wykorzystuje lepiej swojego potencjału, jeśli chodzi o fenomenalny atletyzm, który ma chłopak? 211 cm wzrostu, ramiona do kostek, ruchliwość, mobilność. On w drafcie, w którym szedł, pamiętam, wyglądał na największy talent fizycznie patrząc.
No on jest jakieś podobieństwo między nim i Garnetem, no. I... No nie chcę powiedzieć, że jest Garnetem, ale jest jakieś podobieństwo, no. Długi, chudy, ale tak znowu jestem, dużo fauluje. Mam wrażenie, że on nie ma w sobie tej takiej miękkości ruchu. On jest taki trochę też sztywny, twardy. To nie jest taki najbardziej, wiesz, zgrabny gracz, którego trzeba. On nie ma tych kocich ruchów.
To te decyzje właśnie o penetracjach, które podejmował, po prostu decyzyjność jego. Dlaczego teraz penetrujesz? Dlaczego na przykład nie zrobisz jakiegoś takiego eurostepu przy mijaniu? O Jezus, ale wymagania już mamy, jeśli chodzi o 7-footerów. No, tutaj jakaś niezgrabność
penetracji. No, ale właśnie, że masz wrażenie, że on nie jest najmądrzejszym graczem. Mhm. Mhm. No. Że mógłby ten potencjał swojego ciała znacznie lepiej wykorzystywać w grze. No, a tego trochę brakuje. No, plus oczywiście kontuzje, które oczywiście ten jego rozwój gdzieś tam hamowały. Ile on ma? 23 lata?
Mhm. No nawet mniej, nie? No ale dobra, coś takiego. No. A na pewno nie więcej.
I mówię, wydaje mi się, że jeżeli się nic nie wydarzy w tym roku, w następnym roku, to ta kariera się nie wydarzy po prostu. No.
Pewnie Memphis chciałoby, jak to by nie chciał, każdy chyba klub teraz by tak myślał, podpisać go jednak no, nie na maksymalne pieniądze, które i tak przecież mogą nie być wcale takie, wiesz, decydujące. Za kilka lat salary cap wzrośnie. Tak. I zrobić to teraz. No, natomiast on i jego obóz pewnie chcieliby powalczyć o tego maksa, co w tej chwili się dzieje. Dobrze, mój drogi, na drugim miejscu mam nieprzedłużenie kontraktu i zamiana Jonasa Valanciunasa na Stevena Adamsa. Mhm. Chyba omawialiśmy dosyć też szeroko.
No tak, no, jak popatrzysz, no to w Southwest to największe wzmocnienie i największy transfer. No. To też pokazuje, jak nisko upadła ta dywizja.
Czy wzmocnienie największe? No ja bym nie przesadzał. To raczej osłabienie dla Memphis jest oddanie.
Nie, ale mówię, że jakby największym, patrząc tak holistycznie, największym wzmocnieniem Southwest Division jest transfer Valanciunasa. No i Valanciunas jest
dla Nowego Orleanu wzmocnienie.
Tak,
w sensie to wzmocnienie.
Że to jest jakby największa zmiana, jaka się w całej tej dywizji dokonała. No, największy agent, czy znaczy największy transfer, który miał miejsce, to jest właśnie to. I to jest
coś największego, rozumiem.
To jest szokujące.
No nie, bo ja bym, jeśli chodzi o największe wzmocnienie, raczej poszedł w takie rzeczy bardziej bezwzględne, typu dodanie talentu, a nie względne, typu nadwyżka Valanciunasa nad Stevenem Adamsem. Widzę tam większe różnice niż to.
Okay.
Na trzecim miejscu pozyskanie Jareta Calvera z Minnesoty. Mam dosyć to wysoko, bo w Memphis dalej nie ma jakichś wielkich rzeczy. Oni zrobili bardzo dużo różnych ruchów. Przewinęło się mnóstwo osób, ale praktycznie wszyscy z nich nie zostali. No, chyba Rondo, Beverly, Bledsoe, Mark Gasol byli w tym składzie, ale nie są.
No i bardzo dobrze. No. Po co brać starych dziadów? No?
Dokładnie. Po co słuchać starych dziadów?
Po to słuchać starych dziadów opowieści tam o tym, o dawnej Polsce. No.
Zobaczymy, co będzie z Jaretem Culverem. On miał bardzo słabe dwa pierwsze sezony w NBA, rzutowo, decyzyjnie, więc jest materiał na niezłego obrońcę, na jakiegoś takiego secondary playmakera. Zobaczymy jeszcze. To nie jest jeszcze koniec kariery. Ta kariera jeszcze będzie to przykład Malika Monka pokazuje, że ta kariera jeszcze będzie trwać. To tak jeszcze ciężko będzie opuścić to, że było się wybranym wysoko w drafcie.
No, jakby jest beneficjentem tego, no żeruje na tym, że był tak wysoko wybrany w drafcie, w związku z tym cały czas, wiesz, jeszcze najbliższe 3-4 lata będzie się go sprawdzać, no, w różnych klubach, konfiguracjach. No, on ma też wszystko do udowodnienia w gruncie rzeczy. No. Musi się z tą karierą trochę przeprosić.
Na czwartym miejscu mam pożegnanie Justisa Winslowa i eksperymentów z używaniem Justisa Winslowa jako rozgrywającego. On miał opcję na ten sezon. I ona wynosiła, przypomnij mi, $12 milionów?
Coś takiego.
No, było zbyt wysokie, Memphis tego nie podjęło. Winslow jest w Clippersach, gdzie gra już jako rozgrywający i center. I na piątym miejscu mam wybór w pierwszej rundzie draftu Zaire Williamsa i Santiago Aldamy, którego highlighty oglądałem. Niedawno, 8 minut highlightów Santiago Aldamy z jakiejś małej szkoły.
Duży gość.
Tak, duży Hiszpan. No i to na tyle, jeśli chodzi o Memphis Grizzlies. Skład jest mniej więcej ten sam, jaki był.
To chyba dobrze. No więc jeżeli o czymś myślimy w tym roku pozytywnie i kibicujemy Memphis, no to chyba wydaje się, że najważniejsze jest, żeby Ja Morant zrobił jeszcze krok do przodu.
Dał się
bardziej pazernym graczem, w sensie bardziej takim
rzutowo. Był takim graczem, jakim jest w playoffach i w play-in, gdzie rzuca 31 punktów na mecz, czyli 13 punktów więcej niż w karierze rzuca. Ja myślę, że też równie ważne, jak nie mniej ważne jest to, co będzie prezentował Jaren Jackson Jr. w tym sezonie na parkiecie. I to może być ta różnica decydująca w tym, czy Memphis zagra w playoffach na pewno, czy może będzie zespołem, który zaskoczy nas i będzie na przykład, okaże się, że Memphis jest pewniakiem w playoffach, że Memphis spokojnie od początku sezonu gra na 4., 5., 6. miejscu w konferencji zachodniej.
Nie, ja mam takie wrażenie, że oni się znowu będą tak, wiesz, raczej będą obsunięci, no raczej będą grali, że to nie będzie jakiejś eksplozji, wiesz, że czwarte, piąte miejsce im nie grozi. No. Będę zdziwiony.
Też będę raczej zdziwiony, aczkolwiek, no mówię. No,
ale nie jest to niemożliwe.
Nie jest niemożliwe, jeden człowiek może mieć ascensję, ich pociągnąć za sobą. Więc zobaczymy. Tam jest jeszcze kilka takich rzeczy kontraktowych związanych z przyszłością Memphis Grizzlies, Dillon Brooks, Kyle Anderson, ale to o tym innym razem. Na drugim...
Kyle Anderson będzie wolnym agentem. Nie wiem, no dla mnie to jest... Ja bym nie chciał się chyba pozbywać Kyle Andersona. No.
I to samo z Dillonem Brooksem, który zaraz będzie, tak? Po tym roku czy po 2 latach będzie wolnym agentem też?
Za 2 lata. Masz Tyusa Jonesa, z którym kończy się kontrakt.
Miał słabszy ten poprzedni sezon.
Sporo oczekujesz chyba od Brandona Clarka.
Tak, on miał dużo kłopotów ze zdrowiem w poprzednim sezonie. I jego timing w pick and rollach, jego rozumienie z Morantem, to jest top 5 ligi, jeśli chodzi o pary pick and roll. Więc oni trochę... Bo oni mieli bardzo dobrą chemię, Morant z Valanciunasem, z kim nie miał Morant dobrej chemii, miał bardzo dobrą chemię w akcjach dwójkowych z Valanciunasem i teraz oni będą musieli to zastąpić gdzieś trochę i może Clark jest właśnie takim graczem, może właśnie na końcu stanie się tak, że Steven Adams nie będzie grał z różnych powodów i będą wychodzić piątką z Jarenem Jacksonem Juniorem i Brandonem Clarkiem. Bo na końcu myślę sobie, że przyszłość Jarena Jacksona Juniora w tej lidze to nie jest pozycja numer 4, tylko pozycja numer 5. Więc w takim ustawieniu on mógłby być piątką, Clark mógłby kryć czwórką. Czwórki w ataku graliby odwrotnie trochę. Clark byłby tym rolującym centrem, a Jackson Junior rzucającym, popującym. Więc Clark będzie też interesujący. Jest świetnym graczem fantasy, ale nie jest tak dobry jeszcze w NBA, w koszykówkę, więc zobaczymy.
Masz Desmonda Baina, który był chyba odkryciem.
Strzał w dziesiątkę, nie?
Strzał w dziesiątkę.
30 numer draftu zeszłorocznego.
Masz tego Xaviera Tillmana.
Oj, to też był strzał w dziesiątkę w drugiej rundzie. W drugiej rundzie. Udonis Haslem nowej ery. Coś takiego.
Na tej zasadzie wziąłeś tego Kiliana Tilly z Gonzagi.
Wysoki, chudy chłopaczek na czwórce. A na końcu mówię, odszedł, jeszcze jedna rzecz nie wymieniłem, a powinienem, więc widzę, że zapomniałem, odszedł Grayson Allen. I mówię, na końcu to nadal nie jest zespół dostosowany do skillów i umiejętności, do takich najlepszych nawyków, najlepsze, co może dać Jamorant. Brakuje tutaj ludzi, którym pewnie odgrywasz piłkę za trzy i oni walą. Brakuje takich ludzi. Jest jeszcze jeden człowiek...
Nie, no liczysz na Meltona, no.
No ale Melton nie jest shooterem. Brooks jest takim shooterem wolumowym. Kyle Anderson nie jest shooterem. Jaren Jackson Jr. jest takim, jak mu siedzi, to trafia. Brakuje jakiegoś takiej pewnej ręki, wiesz. Nawet Wayne'a Ellingtona brakuje. Kogoś, komu podasz i na pewno będzie trafiał 40% i będzie mógł grać. Może Bane stanie się takim shooterem. On miał dobry sezon debiutancki, nie? Więc może Bane będzie tym takim zawodnikiem. Dużo o Memphis. Nowy Orlean. Na pierwszym miejscu mam zamianę Stana Van Gundy'ego na Willie'ego Greena.
Zgoda, super.
Super, wygląda na super ruch. Jackson Hayes już nagle, Jackson Hayes ze wszystkich ludzi na świecie, człowiek, który walczył z organami ścigania, powiedział, że no po prostu się lepiej już dogadują z Willie'em Greenem niż ze Stanem Van Gundy. W sensie lepiej go rozumieją, są ten, tak.
No wiesz, no, to ta różnica nie jest taka duża. No.
To kolor skóry. Zacznijmy od tego.
Pewnie też, no.
I wiek.
Nie wiek, no.
I fakt, że był Willie Green, widział, jak to jest być koszykarzem NBA, a Stan Van Gundy mógł co najwyżej wodę nosić za Jeffem Van Gundy, który był kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, koszykarzem, tak? W koledżu gdzieś grał Jeff Van Gundy,
tak, nie? Grał.
Na drugim miejscu mam puszczenie Lonzo Balla. Będziemy się, myślę, wokół tego kręcić jeszcze.
Tak.
O tej decyzji, czy ona była słuszna, czy nie. Tym bardziej, jeśli Pelicans nie będą mieli dobrego sezonu, o czym zaraz, bo jest takie zagrożenie. Sprowadzenie Valanciunasa w ostatnim roku kontraktu za Stevena Adamsa, to już też mówiliśmy. Sprowadzenie Devonte Grahama, 47 milionów dolarów za 4 lata. Sprowadzenie Tomasa Satorańskiego i Garetha Temple'a, który ponoć jest już liderem szatni. Szybko.
Już.
Tak, od razu. Mało weteranów takich jest gdzieś w tym zespole, więc może dlatego. No i co? Na końcu mamy informacje o rzeczy niezaskakujące. Stopa nie wytrzymała ciężaru ciała Ziona Williamsona i to jest złamanie Jonesa. Nie wiadomo. Ma być gotów na początek sezonu, ale równie dobrze nie być gotów.
Patrzysz fizycznie na niego, to on znowu bardzo, bardzo źle wygląda. Znaczy albo odstawi się tą matkę, która mu te pierogi cały czas pakuje jak takiemu pelikanowi do gardła.
Nie da rady odstawić matki.
No to ta kariera się skończyła. No. Mm-hmm. Także tego wszystkiego nie będzie po prostu.
Mm-hmm. On nadal, tu mówię, tak jak pisałem w zapowiedzi, chyba w drugim zdaniu, on nadal... Myślenie, mówienie o Zionie Williamsonie dla mnie to jest takie jakby poruszanie się w bajce jakiejś. Wiesz, że to mało ma wspólnego z realnością. Nie umiem się jeszcze przestawić na jakieś myślenie o tym, czy Zion Williamson będzie Hall of Famerem. Mam wrażenie, że jesteśmy tutaj, śnimy ten sen, ci, którzy oglądają go jak gra, śnimy ten sen i wiemy, że się zaraz obudzimy i to się skończy.
Tak.
Tak mu mówiłem w koledżu trochę, gdy w koledżu brał, żeby lecieć na tego Ziona teraz, bo może nie być już takim graczem za kilka lat.
No wiesz, no był taki moment, kiedy nie był już tym graczem przez ten pierwszy sezon. To nie był czy nawet początek zeszłego sezonu. To gdzie były highlighty? Pamiętasz, tak się zastanawialiśmy, gdzie są highlighty tego gościa? Gdzie jest ten najbardziej dunkujący zawodnik ligi? Gdzie jest gdzie jest ten hype tych ośmiolatków na Zajona Williamsona? No, nie było tego. No.
Potem Stan Van Gundy zmienił jego karierę.
No potem zmienił grę i było lepiej i okazało się rzeczywiście, że pick and roll z Zajonem Williamsonem to jeden z największych, że to wielki force. Ale prawda jest taka, że jeżeli on się naprawdę nie weźmie za siebie fizycznie, to on się rozleci, on się wykrzaczy, on się rozmaśli. Ja nie wiem, że on tego nie rozumie. No.
Ale
on jest z południa?
To rozumie. Tylko weź jeszcze pod uwagę to, że on tak jest po prostu zbudowany. To nie jest tak, że nagle będziesz wyglądał jak Tim Duncan 35-letni. Więc wiesz, no ale... to nie jest takie, wiesz, to raz, a dwa, trzeba wziąć pod uwagę to, że gdyby on miał zrzucić, ile chciałbyś, żeby zrzucił Zion Williamson? Ile chciałbyś?
Może ze 20 kilo powinien
zrzucić.
To
nie będzie kompletnie graczem. Całe życie grał na sile, na tym. Straci ten force i będzie rezerwowym. Tak... Będzie Tadeusem Youngiem.
Ale jest tak gruby, że już mu ust nie widać. No,
no. To trudno.
No ale to się tak nie da. No.
A jak budzisz się, masz 50 lat, patrzysz, kto leży obok ciebie w łóżku, to co myślisz?
O kurwa.
Nie mówię do ciebie, ale do nas wszystkich, którym żony tyją nagle. Dzieci rodzą i tyją. No,
no ja rozumiem. Znaczy, ale co zrobisz? Ale on nie urodził jeszcze żadnego dziecka.
To nie jest... Nie przekonasz go chyba. Gdybyś mu powiedział, żeby zrzuć stary 20 kilo. Nie, no to nie będzie to techniczne.
No nie, wiesz,
to będzie inny człowiek, który będzie ten sam grać.
Lepiej jedz, no. Przejdź na weganizm. No.
O, może napisz mu, żeby ten... Póki co czytałem, dzisiaj rano czytałem jego wypowiedzi Ziona Williamsona na blogu Pelicans. The Bird Rides. Jeszcze istnieje ten blog, super. I czytałem jego wypowiedzi, nad czym pracował. Latem, pracował nad rzutem, nad midrange'em, tutaj, na pół dystansem. On to zaczął wprowadzać do swojej gry pod koniec poprzedniego sezonu. Nagle zaczął rzucać jakieś floaterki, jakieś takie rzeczy, pracował nad tym i powiedział taką rzecz, która może się podobać, o podrażnionej ambicji. Powiedział. Dotarło do niego w trakcie playoffów, że kurczę, nie jestem w playoffach. Muszę być w playoffach. I powiedział to z takim wioskowym z południa. Z takim przekonaniem, wiesz? Z przekonaniem, że on zrobi playoffy w tym sezonie. Ja mu uwierzyłem, że tak powiedział, tak będzie.
Ja to bardzo źle widzę ten zespół.
Osoba, która... Ja też nie widzę go najlepiej w tym sezonie. Zdrowie. Zara Williamsona. Osoba, której mi brakuje tutaj w tej dyskusji, w ogóle się nie powiedziała, nie wymieniła, to Brandon Ingram. I on mógłby zrobić postępy. On mógłby być lepszym graczem. On mógłby pewniej więcej rzucać za trzy. On mógłby też przede wszystkim bronić lepiej. On mógłby być graczem na dwie strony parkietu. On mógłby być graczem jak Paul George. On mógłby wejść w te buty i mógłby zacząć robić różnicę.
Ale dobrze, czy ty jesteś cały czas przekonany, że to jest najlepszy fit na boisku? To jest Ingram i Zion Williamson?
Ty nie jesteś przekonany.
Nie.
No, ja też nie jestem przekonany. No, zobaczymy.
Czekaj, co mamy jeszcze? Tak, mamy Josha Harta, który wreszcie mógłby być tym graczem, jednym z najlepszych top 10 two-way playerów tej ligi.
Brakowało, no, tylko trafia za słabo za trzy. Musi lepiej rzucać za trzy, poniżej ligowej średniej. Ale jego właśnie brakowało na końcu poprzedniego sezonu bardzo. Pelicans nie weszli do play-in. Był kontuzjowany, ale jest. Jest
kolejnym graczem, który musi zrobić, żeby ten zespół zagrał, musi zrobić. Alexander Walker.
To jest człowiek, który mógłby zławić. On i Devonte Graham, tylko ja nie wiem, czy Devonte Graham będzie grał w piątce, czy Satorański będzie wychodził w piątce.
Nie, Satorański nie może wychodzić w piątce.
Okej, okay, no, ale jeśli Zion Williamson jest kozującym, może być tak, że Satorański będzie... No dobra, zobaczymy. Ale w każdym razie on i Graham, Alexander Walker i Graham mogliby po 30 punktów w meczu dostarczać temu zespołowi. Są w stanie to robić.
Aż wolę grać Kyron Lewisem, wolę grać niż Satorański.
Nie lubisz Czecha?
Nie, no lubię, ale to nie jest gracz. No, to nie jest gracz, no wiesz...
To jest holding midfielder. To jest taki holding midfielder w pomocy, ósemka, szóstka. To jest taki gracz. On nie psuje, on się przydaje. On jest dobry, jak gra z dobrymi graczami. Więc może jeśli będzie wstawiony, będzie na pewno w rotacji. Myślę, że będzie.
Trey Murphy trzeci, sporo sobie obiecują chyba w Nowym Orleanie po tym chłopaku.
Shooter, nigdy mało.
Nigdy mało. Tyle no.
No, zobaczymy, co się stanie z Nowym Orleanem.
Willy Hernan Gomez.
No. W tym sezonie. Typujesz, że nie zrobią turnieju play-in.
Nie, ja typuję, że to będzie, będzie katastrofa. Nie będzie play-in. Nie będzie, niestety jakaś, wiesz, nie zagra więcej niż w połowie spotkań. Serdeczny przyjaciel. I w związku z tym, no, to jest jakaś szansa dla Ingrama, ale Ingram sam nie tej górki nie przeciągnie.
Jest książka napisana. Ja już mam napisany, szczerze powiedziawszy, w głowie, może nie książkę, tylko mam napisaną akapit, mam napisany w 2020, powiedzmy, piątym roku.
Tak.
New York Knicks pozyskują Ziona Williamsona, który jest już po dwóch dużych operacjach. Zion Williamson jest na billboardach.
Zmniejszenia żołądka.
Tak, ale to się już wszystko dzieje, tak? Nikt się biorą zdegenerowanego, byłą gwiazdę, która świeci bardziej nazwiskiem niż tym, co robi na parkiecie. Zobaczmy. Jest jeszcze druga strona. Zion Williamson staje się na koniec sezonu jednym z pięciu najlepszych graczy NBA. To też się może wydarzyć.
Ale wiesz co, ta pierwszy scenariusz bardziej mi się chyba podoba.
Ja wiem, rozumiem.
Ale niestety, nie. Ja mu źle nie życzę, żeby...
Nie, po prostu wpisuje się... Nie, po prostu jesteś konsekwentny w tym, co mówisz od samego początku kariery Ziona Williamsona. Jak najbardziej.
No mówię, naprawdę trudno się nim podniecić, bo będzie jak z Gregiem Odenem. No.
San Antonio Spurs. A propos rzeczy, którymi się trudno podniecić. Na pierwszym miejscu niepodpisywanie DeRozana, Patty'ego Millsa i Rudy'ego Gaya, świętej trójcy. Na drugim miejscu podpisanie Daga McDermotta na 3 lata, nie pamiętam numerków, 42 miliony chyba. Na trzecim miejscu podpisanie $22 miliony za 3 lata Zacha Collinsa, kontuzjowanego wiecznie. Dalej na czwartym miejscu mam sprowadzenie Tadeusza Younga, to jest sign and trade z DeRozanem. Na piątym miejscu mam wybór z numerem 12, Joshua Primo. 11-latka, skąd on tam jest? Najmłodszy gracz w historii NBA, Joshua Primo.
Wow.
Po twarzy mówię. No i są Spurs. Spurs, myślę, że jeśli mogę zacząć, myślę, że to jest doskonała szansa dla Spurs na to, żeby mieć wysoki wybór w drafcie i szansę na wybranie gwiazdy, której ten klub potrzebuje od czasu, gdy okazało się, że Kawhi Leonard powinien grać bardziej w tenisa niż w koszkówkę.
Ale czy to trochę nie jest tak, że jesteśmy w takim przededniu tej decyzji o zakończeniu kariery przez Grega Popowicza?
I super, czułem, że zaczniesz to mówić. Czy możesz mówić dalej o tym, a ja pójdę po papierosa. Ty i Greg Popowicz, mów o tym.
Greg Popowicz, największy trener w historii tej gry, trener dwóch dekad, człowiek niezwykłego intelektu, człowiek, który potrafi spojrzeć...
Czy było już, że jest starym dziadem?
Będę zaraz o tym dotykał.
No to poczekaj, idę sobie kawę zrobię.
Najpierw chciałem go skomentować, a potem się powiedzieć, że starym dziadem i powinien już zakończyć i przekazać Becky Hammon 4, bo chyba...
A było o tym, że zdobył złoty medal Polska... Igrzysk Olimpijskich ostatnio?
Że co? Że przegrał?
Że zdobył złoty medal Igrzysk Olimpijskich po tym, jak po pierwszym meczu przegranym był odżegnany od trzy wiary.
Tak było.
Było. Tu było, dobrze?
To było. No ale trzeba, wiesz, no trzeba kiedyś umieć zejść ze sceny i powiedzieć, wystarczy. Ja rozumiem, że on próbuje doszlifować do tego rekordu największej liczby zwycięstw trenera w historii i chce tam patrzeć na wszystkich z góry. Brakuje mu, no tam chyba w tym składzie to chyba może 2-3 sezonów mu brakuje. Biorąc pod uwagę, że to nie powinien być zespół, który wygra więcej niż 25 spotkań w tym sezonie. Nie wierzę, że tam jest coś więcej. No jest dobrze, na pewno jest poniżej 30 spotkań. Poniżej 28 spotkań. Tak jest mój typ. 28 dajesz więcej czy mniej?
Spurs?
No.
Chyba ciut więcej.
Ciut więcej? No.
Mają ale jednak to... bardzo dużo młodych graczy. I oni będą bronić ci graczy. Oni nie będą zdobywać punktów. Poczekaj, oni nie będą zdobywać punktów, właśnie. Ale oni będą bronić ci graczy.
No ale kto będzie bronił? Devin Vassell będzie wszyscy, bronił?
On akurat. On jest niezłym obrońcą. W drugi sezon był niezłym obrońcą. No, są tam ludzie. Dejounte Murray będzie bronił. Będą grać dla Popa. Ostro. Dużo młodych
chłopaków.
Nie, ale chłopaków.
Przepraszam cię, no, ale kogo podnieca Doug McDermott czy Faruk Aminu?
Na pewno. Mówię o młodych graczach.
Kto się podnieca peltlem?
Nikt się nie podnieca, zostawmy.
Ale, no dobrze, ale tych młodych, ale kto to są ci młodzi?
Mówię o obronie. Ja mówię tylko o tym, że oni są w stanie mieć obronę z poziomu ligowej średniej. Zaklął pisze, że może to być nawet top 10. Ja myślę, że, ale też tak raczej spekuluję, że to będzie w środku stawki. Jeśli to będzie w środku stawki obrona, atak będzie tutaj na jakimś 24, 5, 6 miejscu, no to no, takie 28, 20, 30 zwycięstw coś takiego mogą zrobić.
No ale wiesz, ja tak mówię, no mówisz o tych młodych talentach, o młodych graczach.
Ja
ale...
nie mówię o młodych talentach. Ja nie mówię o żadnym pojedynczym młodym talencie. Mówię o grupie młodych zawodników.
Nie, no dobrze, są, no tak dobrze, nie, no.
Dla Popowicza, nie? Że, to są nieźli gracze wszyscy.
No właśnie, no ale czy naprawdę tacy nieźli?
No nieźli gracze, żaden z nich nie jest gwiazdą, ale są nieźli, tak? Nie. Rzucają dwucyfrową ilość punktów w tej lidze. Derek White miał wielkie momenty w playoffach. Masz Keldona Johnsona, który gra w... Keldon Johnson wygląda ciekawie. No, tylko wiesz, nie ma tutaj żadnego All-Stara, prawdopodobnie.
Nie ma, no nie ma, ale nawet nie ma gracza top 100, nie wiem, czy jest jakiś gracz.
Ja myślę, że jest.
Kto?
Któryś z nich.
W sensie Dejounte Murray, Derek White.
White chyba jest top 100 graczem. Mm-hmm, jak jest zdrowy. Derek White, dałbym go do top 100.
Lonnie Walker?
Nie, ale dałbym Derricka White'a. Tu różni ludzie mają różne opinie na temat to, kto jest najlepszym graczem w San Antonio Spurs.
Ja nie wiem,
kto
jest najlepszym graczem.
Moim zdaniem Derek White jest najlepszym graczem, ale no mówię, no to nic, dupy nie urywa. Mam pytanie do ciebie.
Ja chcę powiedzieć, że wiesz, że on ma 27 lat i jest tak trochę w swoim prime chyba teraz i tak myślisz sobie, Derek White, naprawdę?
Wiesz co, dobrze. Ja wiem, ile ci przyjemności sprawia ciśnięcie i skakanie po zdechłym koniu, ale już skończmy i odpowiedz mi na pytanie. Odpowiedz mi na pytanie. Nie przeszedłeś. Cały czas jeszcze chcesz ich mazgać, miziać, skakać po nich.
Nie, przeszedłem.
Tyle złości. Nie wiem, czy nie lubisz tych Spurs, no.
Nie ma złości. Nie,
ale dobrze, rozumiem, są ludni. Trener jest
nie mają żadnego gracza.
Zbyt na lewo poszedł dla ciebie, coś ci się nie podoba, że Popowicz taki na left bardzo jest. No tak myślę, nie?
Nie, dlaczego? Nie, dlaczego mi się podoba? Mnie się bardzo podoba. Że
lubisz Klaudię Jahirę?
Bardzo. Proszę, głosowałem na nią.
Ja też głosowałem subskrypcję na Jahirę. Czyja kariera skończy się szybciej, Zajona czy Popowicza?
Nie, no chyba Popowicza zdecydowanie. No. Zdecydowanie.
Czyja kariera skończy się szybciej? Czy wcześniej Popowicz odejdzie z NBA, czy Zion Williamson przestanie być All-Starem?
No ale ile myślisz, że ten Popowicz jeszcze będzie klepał tą piłkę? No mówię, ja mu się wydaje, że są dwa sezony. Max, no mówię, będzie chciał mieć największą liczbę zwycięstw.
Czyli Zion szybciej. Nie będzie All-Starem w tym sezonie, bo za mało meczów zagra, tak typowo.
Tak.
Dobrze, na końcu może czekać na nich wysoki wybór w drafcie,
tak,
więc,
top 3.
Więc zobaczymy. Houston Rockets na...
Poczekaj, popatrzmy jeszcze tak. Największa liczba białych centrów, dużych graczy.
Drew Eubanks. Luka Samanić, on jest jako czwórką, piątką, tak. Nie?
Tak. Zach Collins.
Jakob Pearl. I jeszcze ktoś jest tam?
Nie, to chyba... To a ten Joe Wieskamp.
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 Z Utrechtu.
Nie, znaczy powiem tak, trzeba być naprawdę wielkim fanem koszykówki i wielkim kibicem klubu. Nie, żeby to oglądać. No. Żeby się tym emocjonować.
Tak, to jest taki idealny... San Antonio Spurs jest taki idealny zespół, o którym Piotrek Sitarz może nam w trzecim tygodniu sezonu napisać więcej.
Tak, obserwacje.
Houston Rockets na czwartym miejscu. Tak? Czy Oklahoma City Thunder? Tak próbowałem ciebie wyczuć. Masz chyba wyżej Houston niż OKC.
Chyba nie? mam wyżej Houston. Ja mam Houston nad San Antonio.
Mhm, wierzysz w Houston.
Tak.
Mhm. Wybór z numerem 2 draftu Jaylena Greena. Wybór numer 16 z 16 draftu Alperen Sengun. Z numerem 20, to nadal pierwsza runda draftu, z numerem 23 Usman Garuba, z numerem 24 Josh Christopher,
to są yeah.
trzy pierwsze rzeczy. Na czwartym miejscu podpisanie Daniela Thaisa, 37 milionów dolarów za 4 lata. I na piątym miejscu umieściłem nowe kontrakty dla Davida Nwaby, 15 milionów dolarów za 3 lata, to nie jest w pełni gwarantowany kontrakt chyba, i dla Dante Exuma 8-9 milionów dolarów za 3 lata, też nie w pełni gwarantowany kontrakt. Houston Rockets. Widziałem, że Houston Rockets podali pierwszą piątkę już, więc
no.
To ciekawe. Daniel Theis i Christian Wood mają być pod koszami. Mają rozpocząć wysoko ten sezon. Ma być jeszcze w niej Kevin Porter Jr., ma być jeszcze w niej Jalen Green i bodajże Eric Gordon, który cały czas jest w tym klubie koszykówki.
No to nie jest taka beznadziejna pierwsza piątka. No naprawdę nie jest tak tragicznie. No.
Nie jest źle.
No nie, no to ja bym zdecydowanie wolę pierwszą piątkę Houston niż San Antonio.
Mm-hmm.
No masz oczywiście problem z...
A przepraszam, Sean Tate chyba jest w tej piątce zamiast Erika Gordona. Mm-hmm. To mój ulubiony gracz Houston. Sengun będzie ciekawym graczem. Już są głosy na obozie, że wiesz, zachwyca. No chłopak umie bardzo dużo w koszykówkę.
No przypominam ci, że jest MVP Ligi Tureckiej.
MVP Ligi Tureckiej, nie?
To nie jest przypadek.
Dużo handoffy, pyk, cyk, z wody, takie rzeczy. Bardzo dużo umie, więc on też będzie na pewno grał.
No ale wiesz, no ale ciągle się obawiasz, zawsze jak myślisz o tych Turkach wysokich, no to masz tego biednego Enesa Kantera, którym wiesz, tak, czy będzie lepszy niż Kanter? Mhm. I nie mam tej pewności.
Aczkolwiek mu mówiłeś dosyć wysoko o Sengunie na początku, że on powinien
być wybrany bardzo wysoko. Tylko, że to tak, że on tak fizycznie, no to tak, to nie jest jakaś, wiesz, jakaś krocząca maszyna śmierci. On jest raczej taki powolny, tam nie masz żadnej takiej szybkości, wiesz, ale jest strasznie solidny, no. On jest tylko inteligentnym graczem, on wie, gdzie się ustawić, wie, co zrobić i tu będzie punktował. Natomiast nie jestem pewien, czy w tym starciu z naprawdę dużymi, silnymi, czarnoskórymi chłopcami, czy ta turecka potęga się, wiesz, no, się nie schowa. No.
Ja spokojnie będzie miał 4 mecze do wymasowania wysokich San Antonio, białych. Będzie miał 4 mecze przeciwko Oklahomie, gdzie tam będzie masował różnych ludzi. Zobaczymy. Jalen Green. Twój Rookie of the Year.
MVP, Rookie of the Year.
Spokojnie jeszcze, Rookie of the Year, na razie.
Rookie of the Year.
Ja myślę, że nie będziemy dużo oglądać Houston Rockets raczej, w sensie mówię ogólnie o ludziach. Chyba, że bardzo dobrze zaczną sezon.
Ale co, takie 4-6 może być?
A nie widziałem terminarza. Ale to tak, mogą zacząć, jeśli będą zdrowi na początku sezonu. Pamiętasz, rok temu mieli taki bardzo dobry, tylko tych ludzi już nie ma trochę właśnie z tamtego teamu, ale jeszcze trochę ich jest. Oni mają bardzo dużo ludzi, którzy ważą więcej niż mają wzrostu plus 100. W sensie waga plus 100 i to jest więcej niż mają wzrostu. Ma najwięcej w NBA. Ale wiesz co, ja myślę, że też będą mieli trochę takich normalnych, zwyczajnych kłopotów ci młodzi gracze. Kevin Porter Jr. i Jalen Green.
No nie, ale to jest gracz, o którym myślisz, że on zrobi jakiś też tak zwaną przelotkę, no, zrobi jakiś skok nad przestrzeń. Nagle się okaże, że masz super gracza.
On dał cytat, jeden z najlepszych cytatów off-season, dał go niedawno. Kevin Porter Jr. powiedział tak: Houston Rockets uratowali moje życie, prawdopodobnie. Tu zapunktował u mnie tym, że dodał to prawdopodobnie. Jeszcze nie wiadomo, in process. Zobaczmy.
No i potem masz Kenyona Martina Juniora.
KPJ miał mecz w zeszłym sezonie na 50 punktów i 10 asyst, chciałem przypomnieć.
No to... Hello?
No zobaczymy. Daniel Theis jest mądrym graczem, pomoże chłopakom. Christian Wood ma tak ogromne mniemanie o sobie, że myślę, że też będzie dalej dobry. On rzucał 20 punktów na mecz. Żeby zdrowy tylko był, bo cały czas nie jest, grał tylko połowę meczów. No, może być ciekawy zespół. Na pewno jest kilku bardzo ciekawych takich zawodników, wiesz, do oglądania. Green, Sengun, Tate jest świetnym graczem, młodym do
oglądania. No nie masz
oglądania.
Tego, jeszcze
jest Garuba.
Zrobił ogromne wrażenie w tej niedzielę, zrobił ten Christopher.
No,
tak.
No, więc jest tutaj coś takiego.
Masz tego Dyshana Nixa jeszcze, którym możesz coś robić.
Co możesz robić z Dyshanem Nixem?
Zacznij rzucać. Nie, nie da się tego robić Dyshanem Nixem.
A to no jest. On ma na imię Dyshan?
Dyshan
Nix.
To jest pół Koreańczyk. Masz fenomenalnego Garubę, którego będziesz próbował zrobić z niego defensywnego.
Wygrają 30 meczów w Houston Rockets.
Nie.
No to masz ich wyżej niż San Antonio? To ile
tak. Mam ich wyżej, ale nie wygrają chyba 30 spotkań. Nie, byłbym zdziwiony.
No dobrze. Oklahoma? Możemy?
Poczekaj, jeszcze tak patrzę.
Bo Oklahoma to jest twój zespół.
Wiesz, bo tak nie powiedzieliśmy o najważniejszym problemie tego zespołu, czyli o Johnie Wallu, którego, wiesz, zamknąłeś w szafie, nie wpuszczasz, nie chcesz, żeby się kontaktował z młodymi graczami, żeby ich deprawował.
On się nie burzy na razie. W sensie widziałem takie wypowiedzi, że on rozumie. Co mnie zdziwiło trochę. Myślę, że z czasem, jak sezon się zacznie i on nie będzie grał, to będzie troszeczkę więcej Johna Walla chcącego jednak grać. No ale odsunięcie go od składu, próba znalezienia mu nowej drużyny, to o to chodzi.
No to to chodzi, no więc wiesz, no, on nadal jest gracz NBA, no i tego trochę szkoda. Ale rzeczywiście no, w tym nowym układzie to chyba nie jest dobrze, żeby on z tym chłopakiem z tego Fresno się zadawał, bo go zdeprawuje. No.
To jest dużo... Dużo...
Dobra, taka przytomna moim zdaniem decyzja managementu, żeby Walla odsunąć od tej grupy.
Tu jest dużo ludzi na obwodzie, których ja lubię, którzy nie są skorerami, ale wydają się wiedzieć, o co chodzi w wygrywającej koszykówce. Wszyscy są młodzi, to jest Tate, to jest Nwaba i wciąż Dante Exum. Zobaczymy, czy oni znajdą się ci dwaj ostatni w rotacji. Jest kim grać. Garuba może też być takim zawodnikiem, który nie punktuje, ale da się lubić i jest plusowym graczem, bo dobrze broni, wie gdzie ma być. Jest doświadczony trochę, tak? Grał w Barcelonie w pierwszej piątce. Jest Daniel Tice, jest zawodnikiem kolejnym, którego bardzo lubię, więc ten skład ma taki ciekawy balans. Ten skład może być zupełnie niezły. Nie powiedziałbym, że oni będą rewelacją sezonu i zrobią play-in, ale nie zdziwi mnie to, jeśli bardzo dobrze zaczną sezon. Na pewno są znacznie ekscytującym bardziej zespołem niż San Antonio Spurs, niż Indiana Pacers, itp. Dobrze, możemy Oklahoma już zrobić?
Proszę.
Dobrze. Wybór z numerem 6 draftu Josha Gidea.
Giri.
Nowy kontrakt, 172 miliony dolarów za 5 lat dla syna Krzysztofa Materny. Shaya Gilgeous'a Aleksandra, pamiętamy, że tu jesteśmy.
Jacka Bazana. Pozdrawiamy pana Jacka. Jacek Bazan.
Oddanie a la Horforda. To ciężkie jest do omówienia. Nawet nie próbuję wchodzić, bo tam były dwa deale. Bo tam był jeszcze deal z numerem 16 draftu z Alperenem Sengunem. Oddanie a la Horforda za prawa do Alperena. Znaczy oddanie a la Horforda za Walkera, za pick. I ten pick numer 16 został potem wymieniony do Houston. Houston wzięła Sengun'a. Oklahoma pozyskała dwa pierwszorundowe piki zastrzeżone, jakoś coś takiego. Wybór z numerem 18 draftu Tremana.
Tak.
Treyman, nic nie wiem o nim. Czyli mamy Manny Materna w jednym zespole.
Tak.
I na piątym miejscu mam nominowanie Nicka Collisona na asystenta Sama Prestiego. Bang. Zastanawiałem się nawet, czy nie dasz tego na pierwszym miejscu, tak sobie cenię postać Nicka Collisona. Dobrze, to jest twój klub, Oklahoma City Thunder, rok później. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Zmierzamy, tak? Do playoffów?
Gdzie zmierzamy? Nie jestem pewien, gdzie zmierzamy.
Jak się czujesz? Bo rok minął. Jak się czujesz? Lepiej, pewniej?
Ja się czuję bardzo dobrze. Bardzo dobrze na to patrzę. Aczkolwiek mam niestety wrażenie, że w którym momencie Shai Gilgeous-Alexander zostanie wymieniony, bo jego... bym powiedział, prime rozminie się z tym wszystkim, z tymi graczami, którzy mają przyjść w ciągu najbliższych 2 lat. I on się po prostu z nimi nie złapie. I w którymś momencie myślę, że Shai Gilgeous-Alexander, w szczególności, że on nie jest ciągle graczem, którym jest taki gracz na dorobku, no tak zrobi ten skok, albo tego skoku nie zrobi i wtedy tak utknie na poziomie takiego, nie wiem, DeRozana, nadal dobrego gracza. Ale apetyty są chyba takie i myślę, że samego Shaya też, żeby być jednak supergwiazdą, żeby być all-starem w tej lidze. Tam papiery na granie są, ale czy to się uda? Nie jestem pewien. I wydaje mi się, że oni w którymś momencie wymienią go za piki.
Za piki?
Tak.
To nowość. Ile oni tych pików mają? Cholera. No niech mieszają, niech mieszają. No, no i jest trochę jednak na końcu. A czy być? To różnie może
wiesz,
być. Na końcu
mówiąc,
oni w drafcie, w którym...
Tam każdy gracz jest do wymiany.
Oni tak na końcu w drafcie... Zobaczymy, jak Josh Giddey będzie wyglądał w NBA. Tylko chudeszko jest. Zobaczymy, czy to miał być chyba ten draft, którym oni wezmą super gracza. To miał być ten draft, bo to dalej...
No dobrze, ale się nie udało się, bo mieli szóste miejsce w drafcie.
No byli za dobrzy.
Byli, no nie, ale trochę też loteryjka im nie pomogła.
Byli za dobrzy w pierwszej części sezonu. No i potem nie pomogła im loteria, potem... mianowicie to, że podrażnili bogów koszykówki, o czym już mówiłem. W połowie sezonu, przy trade deadline, umieszczając oświadczenia, no niesłychane dla mnie jest to, niesłychane, że NBA nie zadziałała. Oświadczenia sama Prystego i Ala Horforda o tym, że dla dobra zespołu będzie dobrze, jeśli Al teraz pozostanie poza drużyną, bla, 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 bla. Sam Presti mu dziękował w oświadczeniu przez trzy akapity. Al Horford pisał esej o tym, jaka to jest wspaniała organizacja, ale on rozumie i tyle. No i potem zaczęli przegrywać. Shai Gilgeous-Alexander leczył kontuzję, która nie była też aż tak poważna, rozcięgna podeszwowego.
No nie, to strasznie bolesna kontuzja.
Tak,
to
tak,
nie,
tak, tak, ale
to
tak.
Nie przeżył, to nie wie. No, mnie to zajęło to pół roku. Pół roku mnie to.
No, tak, dobrze. No to
a naprawdę się rehabilitował.
To naprawdę się rehabilitował Shai Gilgeous-Alexander. Ja nie mówię, że nie, tylko że no, były doniesienia, że to nie jest taka rzecz, która wiesz, tutaj będzie wymagać jeszcze dłuższej przerwy. Czy... Były takie momenty, że on mógł wrócić. A jeszcze to było.
Ale
dobrze, anyway. Al Horford podrażnił, sam Presti, Al Horford podrażnili bogów i spadli w loterii na szóste miejsce. To też jest tak, widzisz, z tymi pikami w drafcie, że to nie są już czasy, gdzie mogłeś mniej więcej ocenić, jaki pik będziesz miał. Mniej więcej. Więcej tak. Niż mniej. Teraz jest tego mniej, więc jest to loteria dla Oklahoma. Ja nie wiem. Ja myślę, że to oni skończą jako Indiana Pacers z konferencji zachodniej. W future. Klub uniwersytecki z Oklahoma City. Nikt nie chce tam za bardzo mieszkać.
Nikt nie chce tam za bardzo grać, to
jest
prawda.
Bardzo płasko, budynki mają tylko dwa piętra. Poczta ma trzy, przepraszam. Ale poczta też nie wiadomo, jak długo przetrwa, bo teraz, nie wiem, widzisz, co się w Polsce dzieje na tych ulicach. Teraz już każdy ma swój paczkomat.
To prawda.
Olix. Ja mówię, paczkomat Olixu w Słupsku, tego się nie spodziewałem. No ale wszyscy mają swoje paczkomaty, więc może poczta nie przetrwa w Oklahoma. Zobaczymy.
Na co czekam w tym sezonie? Na pewno na dalszy rozwój Tio Maledona. Dużo spodziewam się nadal po Pokuszewskim. Mm-hmm. Najdziwniejszym graczu tej ligi pewnie. Jestem bardzo ciekawy Josha Giddiego. No liczysz na to, że Darius Bazley zrobi jakiś krok do przodu.
O, jest fajnym graczem.
Takim two-way playerem. Masz tego Treymana.
Isaiah Roby.
Ukochanego mojego Isaiah Robiego. Mm-hmm. I masz tego Jeremiah Robinsona Earla. Mm-hmm.
Debiutant.
I nadal Kyle'owi Singlerowi płacisz $1 million rocznie. To niesamowite.
Ale wiesz co? Na końcu to może być sezon, w którym Oklahoma City Thunder będą mieli top 3 draft. Po prostu. Straight up. Straight on.
Tak.
No i to jest ten sezon. Nie drażnić
no
bogów
jest,
od początku.
To jest
grać
Chad Holmgren albo Banchanero.
Chad Holmgren brzmi jak przyszły gracz Oklahoma City Thunder trochę.
No oni z Pokuszewskim będą tworzyli rewelacyjne.
Ale jak będziemy ich kochać. Boże.
Biali nerdzi.
Kibice Legii będą klękać na jedno kolano przed nimi.
Przed nimi, no.
Kneel before my Holmgren. Lechia Gdańsk.
Za mocni.
Lechia Gdańsk, widziałem w Gdańsku, został wywieszony transparent kibicy Gdańska, Lechii po wczorajszym zwycięstwie z Legią Warszawa, wywiesili transparent, w trakcie meczu był wywieszony transparent. Różnica między nami jest taka, że tam gdzie my mamy H, to wy macie G. Dziękuję.
Co to jest guj?
Guj?
No dobrze.
Guj to jakiś, nie wiem, jakiś nowotwór.
Nieważne. Nieważne. Dobrze. Maćku.
Nie, chodziło mi tylko, wiesz o co.
Nie, ja rozumiem.
Rozumiesz. Nie tak. Broń Legii. Jesteś z Łodzi.
Legia w sercu men.
Moim też, zawsze. Od czasu, gdy Leszek PiS strzelił główką z Göteborgiem. Jerzy Podbrożny, lewy nie miał takiego nosa do bramek jak Jerzy Podbrożny. A Adam Fedoruk był najbardziej niedocenianym graczem w historii polskiej piłki nożnej.
Był Adam Fedoruk i Michał Bunio.
I Maciej Szczęsny tak powinien właśnie wychowywać swojego syna.
No.
Co jeszcze możemy powiedzieć?
Że kadra gra.
Kadra gra, nasza kadra gra. Tak, gramy z San Marino,
kadra gra. Wkrótce,
potem gramy z jakimś innym śmiesznym, z Albanią gramy.
Najważniejszy mecz.
Mój drogi.
Gra na Iranie i żegnamy pana Lewandowskiego w kadrze.
W 2021 roku co się stało?
Nic, nuda, nie wiadomo, tajemnica. Nie ma, nic się nie stało.
Niezapisane.
Nic. No to... A on nadal jadł.
Zion?
Zion chrobry.
Dobrze, mój drogi. Będziemy kończyć. Pre-season rozpoczyna się dzisiaj na dobre. Mamy bodajże chyba 7 czy 8 meczów. Nie wszystkie są telewizjonowane, co już udało mi się sprawdzić. Mecze Oklahoma znowu będą z tej takiej dziwnej kamery na trybunach. No ale mamy Steph Curry. Słyszałem, że ma zagrać dzisiaj z Portland.
Tak.
Toronto będzie grało, więc...
Jak to Toronto będzie grało?
Scotty Barnes będzie do obejrzenia w Sacramento, Luke Walton zastanawia się nad piątką, bla, 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 bla.
Niech się zastanawia.
Będziemy grali. Dobrze, mój drogi, to co, słyszymy się dalej w tygodniu, została nam jeszcze jedna dywizja Pacific Division
Pacific już było.
Pacific miał być super atrakcyjną dywizją, ludzie mieli komentować, żyć tym.
Widziałem,
że nam się udało, to idealnie, dobrze.
Umarłem.
Dobrze, mój drogi, wszystkiego dobrego.
Dobrego tygodnia.
Pa, pa, hej.
Cześć.